Połowie miesiąca, miesiąca, miesiąca. Tomasz Klimowicz. Zapraszam. Listopad. Dwa pierwsze dni tego miesiąca przypomniały nam o przemijalności życia, przemijalności świata, przemijalności tego wszystkiego, co tutaj tworzymy. Czas jest krótki, przemija bowiem postać tego świata. Tak ujmował tę prawdę święty Paweł w liście do Koryntian. Przeżywana przez nas uroczystość wszystkich świętych również nam to uświadomiła. Jednak pokazała nam także coś innego, a mianowicie, że życie jest silniejsze od śmierci, a moc wypływająca ze zmartwychwstania daje nam siłę do spojrzenia poza granicę, jaką śmierć zdaje się być. Uroczystość ta to święto żyjących, tych, którzy przeszli przez śmierć, ale żyją w Bogu, żyją we wspólnocie świętych, którzy Boga mogą oglądać twarzą w twarz, którzy również z nami tworzą wspólnotę Kościoła. My, ciągle jeszcze żyjąc na tym świecie, jesteśmy Kościołem pielgrzymującym, w drodze do celu, a oni są Kościołem chwały, w niebie uwielbiając Boga. Kim jest święty? Święty to nie tylko człowiek z aureolą, niemal całe życie spędzający w kościele, leżąc krzyżem albo lewitując w jakiejś kaplicy. Święty to człowiek z krwi i kości, który wie, że jest słaby, grzeszny, który doświadcza problemów, ale całą swoją nadzieję złożył w Bogu i wie, że z Nim może to wszystko pokonać. Rozumie, że nic nie trwa wiecznie, ani chwała, ani cierpienie. Celem życia takiego człowieka nie jest osiągnięcie szczęścia tu na ziemi, ale szczęścia wiecznego. Jestem naprawdę do niczego, jestem wręcz śmieszny. Tak o sobie mawiał bohater dzisiejszego programu. Związany jest z miastem, które wszystkim nam kojarzy się ze świętym Antonim, z Padwą. Miał jedynie 135 cm wzrostu, ale był kolosem ducha. Chciał być misjonarzem, ale przez 36 lat nie opuszczał Padwy. Mówił niewyraźnie, a setki ludzi przyjeżdżało wysłuchać jego słów pociechy. Nie był pisarzem ani kaznodzieją, a mimo to jego krótkie, cenne sentencje krążyły wśród wiernych. Nie założył żadnej organizacji, fundacji, wspólnoty, ale w swoim maleńkim pokoiku, zwanym Salonem Miłosierdzia, słuchał spowiedzi od 12 do 15 godzin dziennie. Ojciec Pio w San Giovanni Rotondo zwykł mawiać do pielgrzymów z Padwy: macie świętego, po co do mnie przychodzicie? Święty Leopold Mandić. Urodził się 12 maja 1866 roku w Herzog Nowi w Dalmacji, jako najmłodszy z 12 dzieci. Na chrzcie 13 czerwca otrzymał imię Bogdan. Jego ojciec Piotr Mandić, syn rybaka i kupiec, ożenił się z Karlottą Zarewicz. Oboje byli zadeklarowanymi katolikami. Był chłopcem myślącym, spokojnym i bardzo inteligentnym. Jego zainteresowania skupiały się na domu, szkole i kościele. Jednak charakter miał żarliwy. 16 listopada 1882 roku w wieku 17 lat wstąpił do seminarium kapucynów w Udine. Powołanie Bogdana zrodziło się z ogromnego pragnienia apostolatu. Wyjechał, aby powrócić do swojego ludu jako misjonarz. Apostolski impuls pochodził również z zainicjowanych przez Leona XIII celebracji franciszkańskich. W ciągu 2 lat spędzonych w Udine starał się w milczeniu i przez samokontrolę skorygować defekt wymowy, uciążliwe jąkanie, które nie pozwalało mu komunikować się z innymi. Choć bardzo tego pragnął ze względu na swój serdeczny i ekstrawertyczny charakter. Bardzo szybko okazał się wzorem we wszystkim. Rok próby spędził w Bassano del Grappa, gdzie 2 maja 1884 roku wraz z habitem kapucyńskim przyjął imię Leopold. Potem przyszły lata filozofii w Padwie od 1885 do 1888 roku. Osiemnastego czerwca 1887, jak sam napisał, po raz pierwszy usłyszał głos Boga, który mówił o powrocie odłączonego Kościoła Wschodniego do katolickiej jedności. I to właśnie stało się fundamentem jego całego życia, refrenem jego aspiracji, celem misji. Rok później przeniósł się do klasztoru Odkupiciela na wenecką wyspę Giudecca, gdzie 2 lata studiował teologię. 20 września 1890 roku w Kościele Zbawienia otrzymał święcenia kapłańskie. Wydawało się, że jego misjonarskie marzenie jest bliskie realizacji. Od razu poprosił przełożonych, aby wysłali go jako misjonarza do krajów Orientu. Odpowiedź była negatywna, za bardzo się jąkał i przełożeni uważali, że się nie nadaje. Kolejne próby także zostały odrzucone. Przyjął to posłusznie i w milczeniu. Wycofał się w tajemnicę modlitwy o jedność oraz w cień konfesjonału. Tu przed małym bratem otwierała się misyjna przestrzeń znacznie rozleglejsza niż ziemie wschodu. Codzienna msza święta, przeżywana jako ekumeniczne zobowiązanie, podsycała światło jego powołania, które uwalniało się następnie w konfesjonale, przenikliwe i pełne mądrości. W ciągu 7 lat pobytu w Wenecji nieustannie przypominał o swych misyjnych pragnieniach. I choć był tak niski, że w habicie wydawał się niezdarny, stał się wzorem, prawdziwym mistrzem duchowym, obdarzonym szczególnymi nadprzyrodzonymi darami. Krótka, 3-letnia przerwa w schronisku w Zarze wydawała się przybliżać go do ekumenicznego ideału. Nie angażując się w żadne bezpośrednie działania, czuł się tam jednak bardzo dobrze, był bowiem blisko swego narodu. Wezwany powrócił do Włoch, tym razem do Bassano, gdzie kolejne 5 lat spędził w konfesjonale, na modlitwie i studium swoich umiłowanych autorów, świętego Tomasza i świętego Augustyna. W 1905 przez rok Brate Leopold był wikarem w klasztorze w Capodistri. Dalej 3 lata spędził w Tienie, w sanktuarium Madonna della Olmo. Pracował tam z grupami trzeciego zakonu franciszkańskiego. Wiele nocy spędzając na modlitwie, zwłaszcza po tym, jak żart zrobiły mu 3 młode robotnice, przez co został zawieszony w posłudze w konfesjonale. Wydawało mu się, że wszystko się rozpada. Jego powołanie dla wschodu, pragnienie aktywnego apostolatu, służba ludziom. Był malutkim bratem, który poza konfesjonałem do niczego się nie nadawał, a i tego mu zabroniono. Pozostało mu wyrzeczenie się samego siebie i mistyczne zanurzenie w modlitwie, które jednocześnie napełniało go bólem i podnosiło na duchu. W 1909 roku został przeniesiony do Padwy. Przełożeni powierzyli mu kierowanie studentami oraz nauczenie patrologii. Pojawił się w nim nowy zapał apostolski, przejawiający się zwłaszcza pragnieniem głoszenia kazań. Był do tego dobrze przygotowany tak przez własną lekturę, jak i przez nauczanie. Wstrząsem była dla niego świadomość, że wielu kapłanów i zakonników odwoływało się w homiliach do świeckiej wiedzy. Z powodu jąkania nie miał daru przemawiania, potrafił zakorzenić w innych upodobanie do przepowiadania opartego na Ewangelii. Padewski okres intensywnego pogłębiania wiedzy i zaangażowania dydaktycznego stanowił dramatyczną kulminację jego misyjnego i ekumenicznego powołania, które przekształciło się w heroiczną ofiarę z siebie. W styczniu 1911 roku pisał do swego ojca duchownego, który mu odpowiedział: bądź pewny, że ta postawa modlitwy i ofiary przed Ojcem wszystkich ludzi przyczyni się bardzo dla dobra odłączonych ludów. 19 listopada 1912 roku ofiarował się Bogu za swoich studentów. Te heroiczne akty stały się wyrazem przemiany jego życia, początku jego nowego duchowego wymiaru. Leopold wybrał styl życia charakteryzujący się duchem ofiary, tak w radykalnym posłuszeństwie, które przyjęło cechy twardego posłuszeństwa ignacjańskiego, jak i w mistycznym ogołoceniu przeżywanym w całym bogactwie jego silnej dalmackiej natury. Miał już 47 lat. Bardzo trudno mu było zrezygnować z marzeń o apostolacie misyjnym i zamienić je na cierpienia przyjmowane w zjednoczeniu z Chrystusem i świętym Franciszkiem. Jak pisze jeden z biografów, oddawał co tylko mógł z siebie ofiarować, fizycznie i egzystencjalnie, uczniom, penitentom i przyjaciołom. Życie brata Leopolda było męczeństwem konfesjonału, ukrzyżowaniem w konfesjonale, zwłaszcza od roku 1914, kiedy został zwolniony z kierowania studentami. Jednak jego serce na zawsze pozostało na wschodzie. Z tego powodu nigdy nie przyjął włoskiego obywatelstwa. Krew nie woda, miał powiedzieć, co znaczyło, że ojczyzny się nie zmienia. Ponieważ Chorwacja była wówczas pod panowaniem Austro-Węgier, które walczyły z Italią, brat stał się wrogiem kraju, w którym pracował i musiał ponieść karę. W czasie I wojny światowej przez rok przetrzymywany był w więzieniu. Przez kilka lat przenoszono go z miejsca na miejsce. W końcu jednak uparci penitenci ojca Leopolda zmusili swojego biskupa do zwrócenia im ich spowiednika. 13 listopada 1927 roku zredagował na kartce swój kolejny ślub w intencji powrotu odłączonych braci wschodnich do katolickiej jedności. Mali i wielcy, wykształceni i prości, zakonnicy, kapłani, klerycy i świeccy przychodzili do konfesjonału brata Leopolda. Aż do śmierci udzielał sakramentu pojednania i miłosierdzia, zamknięty w pokoiku 2x3 metry z maleńkim, źle wykonanym oknem wychodzącym na niewielki, duszny dziedziniec. Jego wschodem stała się każda dusza przychodząca do niego i prosząca go o duchową pomoc. 13 grudnia 1941 roku napisał: każda dusza, która będzie potrzebowała mojej posługi, stanie się dla mnie wschodem. Spowiadał od 10 do 12 godzin dziennie, nie przejmując się zimnem ani upałem, zmęczeniem czy chorobami. Proszę być spokojnym, mówił swoim penitentom. Proszę złożyć wszystko na moje barki, a ja się tym zajmę. I nakładał na siebie pokuty, modlitwy, nocne czuwania, posty i biczowanie do krwi. Z radością szedł na spotkanie każdego penitenta. Więcej nawet, dziękował im i chętnie by każdego uściskał. Pewnego dnia wysłuchał spowiedzi na kolanach, gdyż penitent przez pomyłkę usiadł na jego miejscu. Posądzano go o laksyzm, o to, że miał szeroki rękaw. Wycierpiał wiele niesłusznych oskarżeń. Odpowiadał na nie z wielkim doświadczeniem Bożego miłosierdzia, wskazując na ukrzyżowanego. Jeśli ukrzyżowany wypomniałby mi szeroki rękaw, powiedziałbym mu: taki przykład, błogosławiony Panie, dałeś mi Ty, a ja jeszcze nie doszedłem do szaleństwa umierania za duszę. Pod koniec jesieni 1940 roku stan zdrowia brata Leopolda zaczął się stopniowo pogarszać. 2 lata później znalazł się w państwowym szpitalu. Miał raka przełyku, ale nie przejmował się tym. W klasztorze wrócił do spowiadania. Bał się jednak śmierci i bólu, który go niszczył. Na krótko przed śmiercią wypowiedział następujące proroctwo: miasto będzie wielokrotnie bombardowane. Ten klasztor zostanie poważnie zniszczony, ale ta cela nie. Tu Pan Bóg okazał duszom wiele miłosierdzia. Musi pozostać jako pomnik Jego dobroci. W 1944 został zniszczony klasztor. Cela jednak nietknięta. Lipca 1942 roku spowiadał bez przerwy, a następnie całą noc spędził na modlitwie. Rankiem 30 lipca podczas przygotowania do mszy świętej zemdlał. Przeniesiony do łóżka przyjął sakrament chorych i gdy z wzniesionymi rękami, jakby szedł z kimś na spotkanie, kończył odmawiać: zdrowo kralice, witaj królowo, i oddał duszę Bogu. Kwietnia 1946 roku u Elzy z Rovigio wykryto stan zapalny jamy brzusznej, niemożliwy do wyleczenia. Kobieta postanowiła odprawić nowennę do Matki Bożej w intencji uzdrowienia. Proboszcz zaproponował dołączenie modlitwy do ojca Leopolda. Tak też zrobiła. Przed końcem nowenny, nieżyjący od 2 lat, kapucyn przyszedł do kobiety, pytając, czy chce wyzdrowieć 12 września we wspomnienie Matki Bożej. Tak, chce, odpowiedziała. Następnego dnia jej stan się pogorszył, a jednak kazała się zanieść do sanktuarium. Kiedy wróciła, wiedziała, że jest zdrowa. Czy widzieliście ojca Leopolda? Pytała zdziwionych domowników. Lekarz, który zjawił się na miejscu, stwierdził, że Elza nie majaczy i nie jest to chwilowa poprawa zdrowia przed śmiercią, tylko całkowite wyzdrowienie. Uzdrowienie Elzy z Rovigio przyczyniło się do beatyfikacji ojca Leopolda, której dokonał w Rzymie 2 maja 1976 roku papież Paweł VI.
Przypatrz się dobrze. Oto ubogi mały kapucyn. Wydaje się, że cierpi i chwieje się, ale jest jednocześnie tak dziwnie pewny, że czujemy, iż nas pociąga i urzeka. Przypatrz się dobrze przez pryzmat franciszkański. Czy go dostrzegasz? Czy się wahasz? Kogo zobaczyłeś? Powiedzmy, oto słaby, ludowy, ale autentyczny obraz Jezusa. Tego Jezusa, który równocześnie mówi do wszechmocnego Boga Ojca, Pana nieba i ziemi, i mówi do nas, małych słuchaczy, zamkniętych w proporcjach prawdy. To jest do naszego małego, chorego człowieczeństwa. A co mówi Jezus przez tę swoją skromną wyrocznię? Mówi o wielkiej tajemnicy, nieskończonej transcendencji Boga, która nas urzeka i która przyjmuje wzruszającą i pociągającą wymowę, będącą echem Ewangelii. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię.
Uroczystość kanonizacji błogosławionego Leopolda odbyła się 16 października 1983 roku w Rzymie. Dokonał jej Jan Paweł II.
Ojciec Leopold był zawsze do dyspozycji, gotowy i uśmiechnięty, zamyślony i skromny, pełen taktu, mąż zaufania i wierny ojciec dusz. Ceniony i wyrozumiały nauczyciel, cierpliwy kierownik duchowy. Gdyby spróbować go określić jednym słowem, jak to czynili za jego życia jego penitenci i współbracia, to jest on po prostu spowiednikiem. Umiał tylko spowiadać, lecz właśnie w tym tkwi jego wielkość. Trzymał się zawsze w ukryciu, żeby prawdziwemu pasterzowi dusz ustąpić miejsca. Tak kiedyś wyraził się o swoim zadaniu. Ukryjmy wszystko, nawet to, co robi wrażenie daru Bożego, żeby nie uprawiać oszustwa. Bogu wyłącznie należy się cześć. Jeśli to możliwe, powinniśmy iść przez życie jak cień, który nie pozostawia po sobie żadnego śladu. Komuś, kto go zapytał, jak on to realizuje, odpowiedział po prostu: to jest moje życie.
Święty Leopold Mandlitz prawie 40 lat spędził na słuchaniu spowiedzi, stosując jednak zupełnie inne podejście do penitenta niż słynny święty San Giovanni Rotondo. Proszę, niech pan usiądzie. Proszę się nie obawiać. Proszę się nie krępować. Widzi pan, ja też, choć jestem zakonnikiem i kapłanem, jestem tak nędzny. Gdyby mnie Pan Bóg nie trzymał za cugle, byłbym gorszy od wielu innych, mówił do penitentów, których przyjmował w swoim salonie miłosierdzia. Nigdy nie krzyczał, rozmawiał łagodnie i z przyjaźnią, a na zarzut, że jest zbyt miłosierny, odpowiadał pokazując na krzyż: a co z nim, który przecież za nas oddał życie?
Sante Francisce,
ora pro nobis.
Sante Dominice,
ora pro nobis.
Sante Toma,
ora pro nobis.
3 lutego 2016 roku relikwie świętego Leopolda wraz z relikwiami świętego ojca Pio przybyły do Rzymu. Święci kapucyni Pio i Leopold w trwającym jubileuszowym roku miłosierdzia zostali wówczas przedstawieni Kościołowi jako wzór świętych spowiedników.
Sante Leopolde,
ora pro nobis.
Sante Pie, omne santi e sante Dei,
ora te pro nobis.
Wszechmogący Boże, święty Leopold z miłością i łagodnością prowadził ludzi do zdrojów Twego miłosierdzia, a w ciągu swego życia ofiarą własnego cierpienia i modlitwy wypraszał im łaskę dobrej spowiedzi. Wejrzyj na heroiczność jego życia, oddanego całkowicie Tobie i braciom. Spraw łaskawie, abyśmy umieli całym sercem ukochać święte sakramenty, jakie nam pozostawiłeś, a szczególnie dar Twego miłosierdzia, czyli świętą spowiedź. Niech wstawiennictwo świętego Leopolda pomoże nam w dobrym rachunku sumienia, wyprosi łaskę żalu doskonałego i mocnego postanowienia poprawy oraz dozwoli zadośćuczynić za grzechy i wytrwać w dobru aż do śmierci. Amen.